Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o takim dość ciekawym temacie, to znaczy czy i dlaczego zespoły technologiczne mogą być ciekawym miejscem do rozwoju dla kobiet. I ze względu na dzisiejszy skład porozmawiamy o tym w kontekście instytucji finansowych, ale też firm świadczących usługi profesjonalne, czyli firm doradczych.
Myślę, że temat bardzo ciekawy. Też cieszę się, że jesteśmy w takim składzie, bo skład dość nietypowy jak na rozwiązania technologiczne i informatyczne, gdzie panowie przeważają. Ostatnio zresztą byłam na kongresie antyfraudowym. Było 5 paneli różnych i tylko jedna panelistka na ponad 25 osób. I to też się pani zresztą zaśmiała, że jest tutaj totalnie przez przypadek, tylko dlatego, że kolega nie mógł, więc
tym bardziej. Czy nie była zaproszona?
Nie była zaproszona, tak.
Ja akurat mam dobre doświadczenie z kobietami w technologii, bo sama trochę lat pracowałam w obszarze technologii, ale też sporo kobiet w banku, w którym pracowałam, w technologii również pracowało, więc myślę, że to się zmienia powoli, ale jak dla mnie nadal za wolno. Uważam, że kobiety wnoszą tyle fantastycznych cech do zespołów i do zespołów takich właśnie pracujących wokół technologii, że powinno być ich zdecydowanie więcej.
Jakich na przykład?
Ja myślę, że może to slogan, że to jest różnorodność, ale jednak one wnoszą tą różnorodność. Trochę czasem do zespołów potrzeba emocji, a kobiety są bardziej emocjonalne. Myślę o tych pozytywnych emocjach. Wydaje mi się, ale to też bazuje na własnym doświadczeniu, że kobiety chętniej przyjmują na siebie odpowiedzialność i to jest bardzo ważne przy wdrażaniu projektów, ale też to, co ja sobie cenię bardzo w zespołach takich technologicznych, no to jest umiejętność przyznania się do błędów, bo czasem coś przygotowujemy. Zespół podejmuje decyzję, że robimy to w taki czy w inny sposób i jeśli dojdziemy do pewnego etapu i widzimy, że coś nie działa, albo to chyba nie będzie najlepsze rozwiązanie, no to trudno jest zespołowi się przyznać do błędu, że podjął tą decyzję, nie biorąc nawet pod uwagę czegoś, co spowodowało, że to nie wyszło. I wydaje mi się, że kobiety są bardziej odważne. Przyznają się, mówią stop, nie ciągną tego. I wydaje mi się, że to
Czyli biorą na siebie tą odpowiedzialność.
Tak, bo pamiętajmy o tym, że w Agile'u ta odpowiedzialność jest kluczowa, bo zespoły podejmują wspólnie tą decyzję, więc myślę, że jednak ta umiejętność przyznania się do błędu jest zdecydowanie ważna.
Czyli z pani doświadczenia to właśnie kobiety częściej
tak,
potrafią
drive'ują
się
to powiedzieć. Przyznanie się do błędu, tak.
Okay.
I
to
powiedzą
ciekawe,
stop.
Tak.
Właśnie i to jest to, o czym nie wspomniałam wcześniej, ale wydaje mi się, że kobiety chętniej biorą lead na siebie za konkretne zadanie. I to
no,
się fajnie
u mnie
sprawdza
tak na studiach było, tak bardzo często. Wiadomo, że nie zawsze, tak? I że odnajdywali się też w tym panowie i że też były dziewczyny, które nie lubiły brać na siebie
tak,
odpowiedzialności.
Tak, to są cechy charakteru
tak,
różne.
Tak, dokładnie.
Ale myślę, że to też nawet fajnie widać na studiach, bo na przykład u mnie na studiach informatycznych było u mnie 7 dziewczyn na 150 osób, ale jeśli już weźmiemy pod uwagę i sobie spojrzymy, ile z tych pań skończyło te studia, to były praktycznie wszystkie, tak? Kiedy mężczyzn jednak sporo odpadło, tak? Bo sumarycznie studia magisterskie obroniło 50 osób, a kobiety prawie wszystkie, więc też właśnie z tego, co słyszę, to też widzę odzwierciedlenie na studiach. Kiedy gdzieś już się czegoś podejmujemy, to mamy w sobie taką takie samo zaparcie.
Do realizacji
tak?
celu.
Tak.
Tak, dokładnie. A jak to u was było właśnie, bo zastanawiam się, czy mężczyźni nie powodują takiej, nie budują takiej bariery do tego, żeby kobiety mogły być autorytetem w dziedzinie technologii. Czy widzicie tą barierę, czy raczej nie?
To jest bardzo ciekawe pytanie, bo ja sama mam akurat tą przyjemność, że trafiłam na fantastyczny zespół, jeśli chodzi o swoją karierę zawodową. Więc tutaj tego na swoim przykładzie nie widziałam, ale bardzo dużo rozmawiam w ogóle z kobietami, z dziewczynami, z przyjaciółkami, też z rodzicami. I to niestety widać, tak jak pani mówi.
Ja tego nie doświadczyłam, bo zarządzałam 700-osobowym zespołem, obszarem IT. Oczywiście moja sytuacja była trochę inna, bo miałam odwagę, ale też i okazję uczestniczyć w tak dużym przedsięwzięciu jak budowa banku i byłam w nim prawie od samego początku, więc znam tam każdą śrubkę niemalże, więc w momencie, kiedy i ta technologia była ze mną od początku w trakcie zatrudnienia w banku, bo czy pracowałam w HR-ze, czy od strony obszaru operacji, no to wszystko się opierało praktycznie na technologii. I w momencie, kiedy dostałam do zarządzania obszar IT, no to jakby już w samym banku trochę tym autorytetem byłam, bo go bardzo dobrze znałam, więc nie miałam tej bariery, nie spotkałam się nigdy ze słowami kobieta mi nie będzie mówić, co mam robić. Więc chyba o tyle było mi lepiej. Nie wiem, jakby to było, gdybym przyszła z zewnątrz i nagle zaburzyłabym ten ich świat, ale naprawdę cenię sobie współpracę z ludźmi, z którymi pracowałam i myślę, że paradoksalnie miałam łatwo.
A w swoim środowisku miała pani więcej kobiet czy raczej mężczyzn?
To zależy, w którym obszarze pracowałam. Ja zaczynałam w Alior Banku w HR-ze, w tym twardym HR-ze, no to tam była zdecydowanie przewaga kobiet. Miałyśmy w trakcie 3 lat chyba 2 facetów, przy czym jeden się wykruszył, a drugi trochę nabrał cech damskich cały czas
tak się zdarza,
przebywając w tym środowisku. W obszarze operacji to już było trochę pół na pół, ponieważ to jest bardzo duży obszar, bo to i call center, i obsługa klienta, obsługa dyspozycji, i karty, i później antyfrody właśnie, no to było, powiedziałabym, zespoły bardzo mieszane, ale w IT to już była przewaga mężczyzn.
A w którym zespołów pani się lepiej pracowało? W tych bardziej damskich, tych bardziej różnorodnych, czy właśnie z przewagą mężczyzn?
Nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć, bo w jednym i w drugim mi się pracowało bardzo dobrze i nie widziałam takich jakichś przeważających różnic, że jeśli to był zespół bardziej damski, to było super, a z facetami to trochę gorzej. Nie, absolutnie. Znowu myślę, że to pomieszanie, ta różnorodność powodowała, że pracowało się w jednym i drugim bardzo, bardzo dobrze. Oczywiście trochę inne wyzwania były, ale naprawdę uważam, że to było wyzwanie życia po prostu.
A dlaczego technologia? Bo dostała pani w pewnym momencie do zarządzania zespół technologiczny, tak? I to pani decyzja była, czy?
Trochę to wynikało z tego, że z tą technologią od początku miałam bardzo dużo do czynienia, bo jak pracowałam w obszarze operacji, tam bez technologii tak naprawdę nie da się funkcjonować. Tak. I ja właściwie wszystkie rozwiązania technologiczne, w sensie w tej warstwie aplikacyjnej, znałam praktycznie wszystkie, więc jak już zaczęłam zarządzać tą technologią, no to nikt mnie na szaro raczej nie zrobił, bo tą wiedzę miałam dosyć dużą.
A to no ważne, myślę.
Tak, tak. I te operacje są jednak bardzo blisko technologii, więc myślę, że stąd wybór rady nadzorczej padł na moją osobę, że ja przejmę zarządzanie technologią.
Agata, a pytanie, dlaczego mimo wszystko tak mało kobiet rozpoczyna kierunki technologiczne na uniwersytetach?
Ja myślę, że to jednak trochę w mentalności kobiet tkwi, że myślą, że nie dadzą sobie rady. To jest taka bariera, która powoduje, że one nie chcą, boją się, ale myślę też, że nasz system edukacyjny powinien się zdecydowanie zmienić i to myślę, że od przedszkola niemalże, bo jednak ten system nie przystaje do rzeczywistości. On za mało w ogóle mówi o technologii, on za mało mówi o zagrożeniach też płynących z technologii, no bo taka jest prawda. Technologia jest cudowna, ale niesie za sobą masę zagrożeń.
Tak, czyli mądrze uczyć.
Trzeba mądrze uczyć i mądrze uczyć od małego, więc jeśli te kobiety nie wiedzą, z czym się zmierzą później i od samego początku są traktowane tak trochę jak, no nie, to gdzie, technologia, ścisłe przedmioty, nie poradzisz sobie. I to jest moim zdaniem główny problem. Powinniśmy w szkole dużo o tym mówić i powinniśmy mówić, że my jako kobiety się do tego nadajemy, bo jesteśmy kreatywne, mamy naprawdę wybujałą wyobraźnię i możemy tworzyć rzeczy niesamowite.
Ja też myślę, że tutaj bardzo duży problem jest również w pewności siebie, kobiet i dziewcząt. Zresztą badania, do których ostatnio dotarłyśmy w ramach naszych działań fundacyjnych, prowadzone przez Światową Organizację Zdrowia, badano pewność siebie, dziewczynek i kobiet w młodym wieku. Przebadano 42 kraje. I jak państwo myślą, które miejsce zajmuje Polska, jeśli chodzi o pewność siebie, dziewczynek?
No myślę, że jesteśmy na szarym końcu.
Niestety.
Tak, no. Ostatnie miejsce, więc to jest, myślę, że tak jak pani powiedziała, tak, to, że my kobiety często same w siebie nie wierzymy po prostu, że damy radę.
I to już u dzieci, tak?
Ale wiecie, jeśli nadal to pokutuje, ja kupię ci lalkę, bo ty jesteś dziewczynką,
ale oczywiście, a w ogóle to
locki, całe, bo ty jesteś chłopakiem.
To całe stereotypowe wychowywanie. Ja
tak.
Mam w ogóle, jak prowadziłyśmy warsztaty, to mamy takie pytanie, jakie znacie kobiety w obszarze całym STEM, tak? Czyli matematyka, technologia, inżynieria. No i zawsze myślałam, że chociaż padnie Maria Skłodowska-Curie, tak? No czasami nawet dzieci w wieku 13-14 lat nie wymieniały jej, ale to tyle. I faktycznie nam te wzorce w szkole w ogóle nie są pokazywane, bo naukowców ja sama miałam problem. Jak zaczęłam zagłębiać się na tym temat, to byłam taka, kurczę, no dobra, mamy Skłodowską, ale kto jeszcze? I to nawet nie chodzi mi o polskie, tak? Tylko no, w szkole uczymy się o wzorcach męskich. No nie wiem, Edison, Tesla, tak? Einstein. I wiadomo, że to byli świetni wynalazcy, ale to nie jest tak, że tych kobiet nie ma, bo one są. Tylko gdzieś mam wrażenie, że...
Nie mówi się o nich.
Tak, nie mówi się o tym. I no, jak dziewczynki mają sobie wyobrażać siebie w roli, nie wiem, naukowca, wynalazczyni albo informatyka?
Dokładnie.
Jak się im nie pokazuje, że mają taką opcję, tylko często się je wsadza w te takie role bardziej społeczne, tak jak pani powiedziała.
A jak to jest w PWC? Stawiacie na kobiety, na mężczyzn?
Stawiamy na różnorodność. Myślę, że znaczy, to są bardzo ciekawe wnioski. Myślę, że z częścią trudno się nie zgodzić. Natomiast patrząc na technologię, zespoły technologiczne, no, w PWC w tej chwili to jest ponad 1000 osób.
Bardzo dużo.
Bardzo dużo i mamy w tych szeregach bardzo wiele kobiet. To oczywiście jest nadal mniej niż połowa. Natomiast patrząc na te aspekty technologiczne, którymi się zajmujemy, to nie jest wyłącznie taki hard coding czy zajmowanie się infrastrukturą technologiczną, ale ja bym powiedział, że ta technologia na przykład w projektach doradztwa dla instytucji finansowych obejmuje dosyć szerokie spektrum, to znaczy to jest analityka klientów, analityka danych, to są bardzo modne ostatnio tematy tak zwanej ścieżki klienta, czyli customer journey. To są kwestie CX-a, UX-a, czyli budowy frontendu. Ja bym powiedział, że w tych wszystkich wątkach, gdzie potrzebne jest na przykład czucie analityki klienta, zachowania klienta, tutaj kobiety bardzo dobrze się odnajdują. Powiedziałbym, że tutaj pełnią wiodącą rolę. Także to myślę, że jest jeden aspekt. Drugi aspekt to wydaje mi się, że jak mówimy o technologii w naszym wydaniu, to ta technologia, ona niekoniecznie jest zdefiniowana faktem, że ktoś kończył, czy jest absolwentem informatyki, tylko my w swoich szeregach zajmujących się, czy dotykających tej technologii zatrudniamy również osoby po socjologii, humanistów, są osoby po ASP, które są na przykład świetne w projektowaniu frontendu. To jest niesamowite, że oni w pewnym momencie sami orientują się, że zeszliśmy na ścieżkę technologiczną, mimo że nie wyobrażalibyśmy sobie nigdy siebie w takim miejscu.
A jakie kompetencje są według pana kluczowe obecnie? Czyli dla osób, które wchodzą na rynek, jakie kompetencje są poszukiwane obecnie wśród studentów?
Ja myślę, że patrząc na to, czym my się zajmujemy, to dzisiejszy świat usług profesjonalnych nie polega na tym, że my mamy dostarczać jakieś raporty, tylko mamy rozwiązywać problemy. W związku z czym myślę, że kluczowa umiejętność to jest przede wszystkim umiejętność rozwiązywania problemów, współpracy z osobami różnymi kompetencjami, odnajdywanie się w takich nietypowych, nieszablonowych sytuacjach. Natomiast oczywiście domeną osób, które u nas pracują, jest to, że każdy ma swoją jakąś twardą specjalizację, czyli czy to są finanse, czy to jest... Czy to jest IT, czy to jest kodowanie. To jest bardzo ważne. Myślę, że znamienite jest to, że 20 lat temu nasza firma pewnie w 95% takim typowym profilem poszukiwanym wśród studentów na rynku pracy to był profil osoby, która chce zostać biegłym rewidentem. czy też doradcą podatkowym. Dzisiaj ja myślę, że to jest może 1/3, może 40%. Ta reszta osób to są osoby właśnie z kompetencjami na przykład programistycznymi, znającymi bardzo różne języki programowania, to są analitycy danych, to są osoby znające sposoby czy też techniki socjologiczne, prowadzenia badań socjologicznych. Także ten świat się mocno zmienił.
To ja od strony tej bankowej trochę też powiem o tych kompetencjach, bo to jest to, co powiedział Przemek. To są ludzie od rozwiązywania problemów i Przemek pewnie bardziej pośredniczy między tym naszym końcowym klientem i bankom coś dostarcza. Natomiast ja myślę, że jak się kompletuje takie kompetencje w banku w obszarze IT, który tak naprawdę już samodzielnie nie może funkcjonować w organizacjach, no bo to się bardzo zmieniło. Nie ma już tak, że deweloperzy pracują 20-100 kilometrów od biznesu i najlepiej w koszulach flanelowych i w okularach i sobie tam za zamkniętymi drzwiami coś dłubią i jak wyjdzie, to wyjdzie, jak nie wyjdzie, to i tak trzeba dać klientowi to, co wyjdzie. No teraz zgodnie z literą Agile'a muszą pracować razem, ale ja myślę, że to, że większość organizacji się na ten Agile przerzuca, jest bardzo istotne, bo on rzeczywiście wnosi tą różnorodność i wymusza na członkach zespołu, żeby oni myśleli o tym kliencie, który jest na samym końcu i o tym, co on dostanie. Bo ja zawsze mówiłam do moich pracowników, pamiętajcie, że to, co wy produkujecie, będzie służyć komuś. I jeśli wy nie chcielibyście czegoś takiego dostać, to tego po prostu nie róbcie.
Jasne.
Więc przede wszystkim ja zawsze lubiłam pracować z ludźmi, którzy byli ciekawi świata, ciekawi tego, co klienci potrzebują. Nie zamykali się w jakichś obszarach i czekali, no co ten biznes znowu nam przyniesie do wydevelopowania. Oni po prostu muszą razem z biznesem, ręka w rękę, wiedzieć, że to, co wymyślili czasem wspólnie, to jest to, co będzie dla klienta naprawdę super i klienci będą chcieli przyjść do tego czy do innego banku. Bo teraz trudno jest wymyśleć coś super, bo wszystko jest. Bankowość w Polsce uważam jest na bardzo wysokim poziomie. Rozwiązania mobilne czy rozwiązania www, one wszystko mają. Natomiast trudno jest wymyśleć coś, co rzeczywiście da tą przewagę. Pewnie tą przewagą jest prostota, intuicyjność i usługi, które nie są tylko z obszaru finansów, ale również dotykają innych aspektów życia klientów.
Tak, ja się zgadzam. Wydaje mi się, że patrząc na rynek, czy też na sektor instytucji finansowych, no to żyjemy w takich czasach niebywałej konkurencji.
I teraz, co nie jest złe.
Co nie jest złe.
Ma swoje plusy, na pewno.
Natomiast to ma też wpływ na to, w jaki sposób, to ma wpływ na kompetencje osób, z którymi takie instytucje pracują. No i w przypadku konsultantów, czyli nas, tutaj nikt nie oczekuje, że przyniesiemy jakiś konkretny, nie wiem, produkt, raport, czy też dane, bo to pewnie niewiele zmienia. Bardzo często taką przewagą konkurencyjną, taką przewagę konkurencyjną banki, ubezpieczyciele budują w ten sposób, że wprowadzają pewną innowację, ale robią to szybko, szybciej niż rynek. No i teraz, żeby to zrobić szybko, nie wystarczy mieć właśnie tej tradycyjnej floty osób, które tam coś sobie kodowały.
Muszę to być sobie ambitne.
Tylko trzeba mieć właśnie to połączone jeszcze z takimi ponadprzeciętnymi umiejętnościami zarządzania projektami. No i do tego są potrzebne już bardzo dobre, miękkie kompetencje, wysoka umiejętność, czy też inteligencja emocjonalna, umiejętność łączenia bardzo różnych trudnych charakterów.
Tutaj
akurat moje doświadczenia są takie, że rzeczywiście w takich bardzo trudnych projektach rzeczywiście płeć żeńska fenomenalnie daje sobie radę.
Czyli wytrzymuje ten stres cały.
Myślę, że to jest kwestia pewnie łączenia bardzo różnych charakterów, widzenia celu w całym ćwiczeniu, no i szukania pewnych kompromisów, rozwiązań.
Ale też w inspiracjach moim zdaniem kobiety są bardzo dobre, bo zobaczcie, my mamy teraz aplikacji, ja nie wiem, no mam telefon i na tym telefonie tysiące aplikacji, nie wiem, która lepsza, co powinnam wybrać. No moim zdaniem ten obszar finansów, on się na tyle zmieni, a przynajmniej mam taką nadzieję, że banki będą trochę integratorami tych różnych usług, różnych aplikacji, tak żeby klient pod jednym przyciskiem miał praktycznie wszystko. Ja myślę, że kobiety właśnie wchodzą wchodząc do takiego zespołu, również bardzo fajnie inspirują reszty członków zespołu, więc myślę, że to jest naprawdę istotna rola, żeby kobiety coraz częściej wchodziły w takie kompetencje. Kobiety też bardzo dużo szukają, szperają.
To prawda, mają w sobie taką dociekliwość, dużo pytań zadają.
To jest ta ciekawość świata.
Tak, dokładnie, nie szukają tylko w Polsce, szukają wszędzie, więc myślę, że my jako obszar finansów potrzebujemy bardzo dużo tych inspiracji. I to jest pole do popisu dla kobiet.
Ale bankowość, z tego co wiem, jest o tyle charakterystycznym obszarem rynku, że tam kobiet jest sporo, bo nowe badania pokazują, że ponad 60% to kobiety.
Ale
tak?
One są głównie na froncie, no w oddziałach. Natomiast jeśli już popatrzymy na ten poziom zarządczy, to tych kobiet jest bardzo mało. Ja ostatnio byłam na konferencji finansowej i był taki wieczór, gdzie zaproszono dyrektorów zarządzających, prezesów, to tam może 3 kobiety były.
Na ile osób? Mniej więcej?
Myślę, że ze 100 było spokojnie. Okay.
W takim razie, jak sądzicie pani, jak można tą sytuację zmienić? To znaczy, w jaki sposób sprawić, że pewne branże czy instytucje staną się atrakcyjne dla kobiet w kontekście pracy w zespołach technologicznych? Ale to może pytanie, to skąd w ogóle pomysł na studia informatyczne, technologiczne? Co było w tym pociągającego, atrakcyjnego?
To znaczy, u nas to z domu się już wyniosło gdzieś. Nasza mama jest nauczycielką matematyki w liceum. No a tata jest po informatyce, skończył te 20 parę lat temu. I no nie wiem, ze mną przynajmniej, u Wioli to było trochę tak, że miała milion pomysłów na
to swoje życie.
Tak, więc to u niej może trochę inaczej przebiegało, ale u mnie ta matematyka i fizyka od zawsze szły w parze. Już w gimnazjum brałam udział w olimpiadach, zresztą z sukcesami, w liceum też, więc zawsze gdzieś technologicznie wiedziałam, że będę podążać w takim kierunku, a informatyka wyszła po prostu, no bo uważam, że to jest bardzo kierunek przyszłościowy, a tak naprawdę już to się dzieje teraz, tak? Ta technologia jest wszędzie i będzie z nami wszędzie. No i chciałam mieć takie, myślę, podłoże, żeby dobrze rozumieć, tak jak tutaj pani mówiła, że potem zaczęła zarządzać zespołem technologicznym i nikt nie mógł jej zagiąć, że jakby rozumiała produkty, to myślę, że te studia dały mi właśnie ogromną wiedzę, jak różne rzeczy działają.
No. A potem przy podjęciu pracy czułyście jakąś barierę, że jesteście kobietami, jest inaczej?
Nie, my mamy to szczęście, że tej bariery nie czułyśmy też. Ostatnio bardzo dużo na ten temat między sobą dyskutowałyśmy z Adą, ponieważ teraz prowadząc warsztaty, pracując z młodzieżą, z dzieciakami, widzimy, że ta bariera jest. I to nam dopiero uświadomiło, w jak dużej bańce żyłyśmy, jaki duży komfort miałyśmy, że zostałyśmy wychowane przez rodziców, którzy tak naprawdę cały czas wychowywali nas w przeświadczeniu, że możemy wszystko, niezależnie od tego, czy jesteśmy dziewczynkami, czy chłopcami, to tutaj nie ma różnicy. Ale niestety zgodzę się z tym, że ten problem jest. My widzimy to u dzieci, u młodzieży, że ta bariera jest bardzo duża. Zresztą też tutaj nie wiem, czy znany jest państwu syndrom oszusta, które kobiety mają bardzo mocno rozbudowane. Syndrom oszusta polega na tym, że bardzo często kobietom, bo w większości dotyczą kobiet, które osiągnęły bardzo dużo, tak? Czyli skończyły dobre studia, zaszły bardzo wysoko, właśnie są na stanowiskach zarządczych. Te kobiety czasami mają takie uczucie, przeświadczenie, że one tego nie osiągnęły własną ciężką pracą, że to się udało. W jaki sposób się udało. I ja się cieszę, że to coraz głośniej się o tym mówi. W ogóle też Michelle Obama się do tego przyznała w jednym z wywiadów. Ja się o tyle cieszę, że ja na przykład skończyłam studia informatyczne. Ja miałam takie przeświadczenie, że kurczę, przez przypadek, w sensie, że to nie była moja ciężka praca, że to się udało. No udało się, skończyłam 5-letnie studia na Politechnice.
Bardzo ciężkie studia.
Bardzo ciężkie studia, ale że to się wydarzyło przez przypadek. I ja zaczynając swoją pracę zawodową, nie miałam takiego problemu z wejściem na ten rynek, nie wierzyłam w siebie, ale pojawiały mi się z tyłu głowy takie myśli, że kurczę, no może to faktycznie przez przypadek, że są osoby, które są dużo lepsze, w większości to panowie właśnie są dużo lepsi, więc u mnie w głowie takie rzeczy się pojawiały. I mnie o tyle to cieszę, że wreszcie się zaczyna o tym mówić, że kobiety same się przyznają do tego, że coś takiego mają. No i mam nadzieję, że młode pokolenie, które wychowujemy, młode pokolenie, które będzie wchodziło zaraz na rynek, dzięki temu, że my o tym zaczynamy mówić, nie będzie miało takich przeświadczeń, tak?
No to muszę powiedzieć, że miałam takie myśli parę razy, tylko nie umiałam tego nazwać.
To jest
syndrom oszustwa.
To się właśnie bardzo często zdarza.
Mimo, że wiedziałam, że to przecież ciężka praca,
cała logika
niczego
i
nie dał. Tak,
wszystko wskazuje na to, że to ja tam doszłam, to ja jakby przeszłam przez te studia, no przecież nikt nie zdał za panią, nie wiem, egzaminów, potem
dokładnie.
Nikt nie wdrożył projektów, nikt nie połączył działów, to pani to zrobiła, a gdzieś to się pojawiało.
Dokładnie.
Tak?
Więc... Czyli taka wątpienie
w siebie. Tak.
Co ciekawe w ogóle, część tych kobiet, które wprost się do tego przyznaje, ma takie przeświadczenie, że kurczę, zaraz ktoś mnie zdemaskuje.
Z czego?
Że co będzie, jak odkryją moje niekompetencje.
Ja myślę, że bardzo dużo osób się przebranżawia już i będzie coraz więcej. Czytałyśmy też takie badania, że ci ludzie, co teraz wchodzą na rynek, tak, czyli no, nasze i młodsze pokolenie, to w ogóle będzie się przebranżawiać kilkanaście razy nawet. Więc no, to jest ogromna liczba, ale myślę, jak przemyślałam to sobie, to jest w sumie sensowne, bo skąd ja sama będąc w liceum, mimo że miałam bardzo silne takie już zdolności matematyczne i fizyczne, wiedziałam, gdzie mniej więcej pójdę, to nadal nie wyobrażałam jakby sobie swojej kariery. No i mam bardzo dużo znajomych, którzy zmieniali studia już na przykład 4 razy, tak? I dopiero za 4. razem stwierdzili, o, to jest coś, co mi się podoba, tak? I to jest też to, co pan powiedział, że ludzie na różnych etapach swojego życia stwierdzają, może w sensie, że ich coś zainteresuje nowego, no i się przebranżawiają, tak? I to jest zjawisko, które podobno będzie coraz częstsze.
Myślę, że oczywiście tutaj bardzo ważny jest aspekt, w jakim środowisku mamy przyjemność przebywać, no bo domyślam się, że nie każda firma daje możliwości takiego przebranżawiania się, że dzisiaj jesteś prawnikiem, jutro możesz być
lekarzem.
Aczkolwiek myślę, że to jakby z tym się musimy liczyć. Wydaje mi się, że akurat nasza branża usług profesjonalnych powoduje to, że tu się tak wiele dzieje, tak wiele zmienia, że bardzo często to wręcz wynika z jakiegoś popytu rynkowego i takie są możliwości. Więc myślę, że te przypadki powodują, że nie sam uniwersytet determinuje docelowy profil zawodowy.
Na pewno nie.
Ale ja myślę, że też ważne jest, kogo się w swoim życiu spotyka. Ja miałam szczęście do takich dwóch moich szefów, którzy widzieli we mnie potencjał i rozwijali mnie cały czas w innym kierunku, więc to jest naprawdę mega ważne, żeby takich ludzi spotkać. Takich właśnie mentorów, którzy jak zobaczą potencjał, dają szansę, pokazują, co można innego robić i rzeczywiście to pomaga w takim życiu zawodowym.
Tak, to jest ten mały pierwiastek szczęścia, tak? Który jednak jest potrzebny.
Dokładnie.
Ale za tym też na pewno już ogromna pani praca.
Ale oczywiście,
tak? Determinacja
że
determinacja.
I chęć w ogóle, żeby sięgnąć po
i
coś
odwaga
innego.
Przede
i odwaga, żeby robić coś innego.
Dokładnie. Tutaj pytanie z takiej własnej ciekawości, bo właśnie mówi się o tym, że tych ludzi brakuje. Zresztą to też pokazują badania, tak? Brakuje nam od 30 do 50 tysięcy specjalistów w obszarze technologii. A z drugiej strony mam przyjemność rozmawiać ze swoimi znajomymi, którzy właśnie chcą się przebranżowić, bądź nawet wejść na rynek. I w momencie, kiedy rekrutują się, coraz więcej firm wydłuża swoje procesy rekrutacyjne. I to już nie jest nawet jedna, dwie, trzy rozmowy.
Tylko dziewięć
etapów rekrutacyjnych na przykład. I właśnie stąd ostatnio tak właśnie nasunęło mi się takie pytanie, z czego to wynika? Że z jednej strony mówimy, że tak jak pani mówi, tak, że tych ludzi brakuje, praktycznie bierze się każdego, a z drugiej strony coraz częściej słyszę, no ja nie wiem, gdzie oni szukają, bo gdzie ja się nie rekrutuję, to 6 etapów.
Tylko to trochę może być tak, że ja patrzę przez pryzmat bankowości, która jest jednak bardzo obregulowana. Ludzie, którzy składają CV do banku, jakby nie mają z tym problemu, ale według mnie część osób szuka jednak pracy, która daje im możliwość bardzo dużego rozwoju bez ograniczeń. I pewnie idą wtedy do zupełnie innych firm. Natomiast wydaje mi się, że teraz jest jednak mało CV do banku, bo banki są rozwinięte technologicznie i to, co powiedziałam wcześniej, naprawdę w Polsce głównie, ale też mają sporo ograniczeń regulacyjnych i narzuconych takich ograniczeń. Więc myślę, że to ja mogę być trochę spatrzona jednak rekrutacją w banku. Pewnie u Przemka to wygląda trochę inaczej.
Tak, wygląda to trochę inaczej. To ja mogę powiedzieć, że no 9 rozmów to brzmi dosyć zatrważająco. Model rekrutacji w przypadku takich stanowisk eksperckich jest, nie chcę powiedzieć, że prosty, ale on jest dosyć szybki, to znaczy my bardzo szybko reagujemy na braki zasobowe i staramy się te braki bardzo szybko uzupełnić. Natomiast to jest, myślę, że w przypadku stanowisk eksperckich zazwyczaj kwestia 2-3 rozmów, a nie 9. Oczywiście no, tutaj warunkiem koniecznym jest dopasowanie profilu, czyli odpowiedni profil kompetencyjny. Natomiast trudno mi tutaj ocenić, dlaczego niektóre instytucje wydłużają ten proces aż tak mocno.
Są odważne.
Ja mogę potwierdzić, że rzeczywiście jest problem z taką podażą zasobów o profilu związanym z finansami, zarządzaniem ryzykiem, prawnikami. No, nie będę wspominał oczywiście o branży technologicznej, bo to jest oczywiste. No i tutaj wydaje mi się, że te procesy rekrutacyjne u nas działają bardzo efektywnie. To znaczy to jest zazwyczaj to jest zawsze dyktowane tym, że potrzebujemy zrekrutować osoby, dlatego że mamy do wykonania pewną misję, pewną pracę i
no tak,
nie możemy czekać.
Tak.
Dokładnie. No ja myślę też, że rynek polski rynek informatyków pod względem jakości jest bardzo dobry. My jesteśmy łakomym kąskiem dla organizacji zagranicznych i to odmiejscowienie miejsca pracy przy pandemii powoduje, że informatycy będą pracować dla jakiejkolwiek firmy z zagranicy, więc tym bardziej według mnie ten problem coraz bardziej narasta.
Tak. No ja sama mam paru znajomych, którzy no są na 5. roku albo nie poszli nawet na magisterskie studia, bo po prostu byli bardzo dobrymi programistami i no pracują aktualnie na przykład zdalnie na kontrakty dla firm ze Stanów. Tak?
Dokładnie.
Bo akurat, no nie wiem, robią takie zlecenia, w których nie muszą być całego dnia w pracy. Wiadomo, że to przesunięcie godzin nie jest proste, ale no po prostu oferta pieniężna jest po prostu tak atrakcyjna, że no nie zastanawiają się nawet, tak? Biorą to. Poza tym mają te firmy też bardzo często duże możliwości rozwoju dla tych programistów, co aktualnie też badania pokazują jest najważniejsze dla nas, jakby dla osób wchodzących na rynek. No i w tym technologicznym świecie to jest taka właśnie specyfika jego, że ci ludzie są nastawieni na rozwój. Przecież bardzo dużo programistów pracuje tak średnio 2 lata w jednej firmie, tak? I zmienia.
Tak,
no bo
dokładnie.
Skończyli, jakby tu się nauczyli wszystkiego, co już mogli wyciągnąć, wyciągnęli, no i idą dalej, tak? No bo nawet nie to, że za pieniędzmi, tylko za rozwojem, po prostu zmianą technologii na przykład.
A my jesteśmy nadal tani, na przykład dla Stanów Zjednoczonych, więc
oj, no
myślę,
bardzo.
Te stawki
nie mamy jak konkurować
super,
de facto.
Dokładnie. Taka jest prawda.
A jak właśnie z punktu państwa jako pracodawców radzicie sobie z tym, że właśnie dużo dobrych specjalistów nam z Polski jednak ubywa na rzecz krajów zagranicznych?
No, jak ja jeszcze pracowałam w Aliorze, my stawialiśmy jednak na początkujących ludzi. Uczyliśmy ich i myślę, że coraz więcej firm w taki sposób robi. Jednak ten koszt nauczenia człowieka był mniejszy niż ciągłej rekrutacji, więc stawianie na ludzi, którzy chcą się czegoś nauczyć, którzy chcą pracować w takim zespole, myślę, że teraz jest kluczowe.
Czyli właśnie na ten rynek studencki.
Tak, na rynek dokładnie studencki.
U nas sytuacja wygląda dość specyficznie, dlatego że gro naszego biznesu to jest biznes, gdzie my eksportujemy nasze usługi profesjonalne, co też wydaje mi się, że stawia nas troszeczkę bardziej atrakcyjnym świetle wśród pracowników, bo pomijając kwestię tego, że ten odpływ za granicę on jest i pewnie będzie się zdarzał w przypadku wykwalifikowanych osób, no to wydaje mi się, że w sytuacji, jeżeli my jesteśmy w stanie pracownikowi zaproponować taki model pracy, że on pracuje zarówno w Polsce dla polskich instytucji finansowych, ale też dla klientów w Stanach, na Bliskim Wschodzie, w Azji, w Europie Zachodniej, no to oznacza, że to wydaje się, że to jest bardzo atrakcyjne środowisko, dlatego że on nie siedzi nad jednym projektem przez 10 lat, tylko on ma możliwość de facto zmiany pracy, bo ten jego klient, dla którego pracuje, on jest z różnych geografii i ma bardzo różne potrzeby zlecenia.
Zupełnie różne projekty.
To, co mnie też bardzo cieszy, to tak jak rozmawiam właśnie ze znajomymi, że pracodawcy coraz częściej pytają pracowników w ogóle, w jakim kierunku chcą się rozwijać, czym chcą się zajmować, jakim się podobają projekty. Więc to mnie bardzo cieszy, że kadra zarządzająca się wreszcie otworzyła na drugą osobę, tak? I bierze pod uwagę to, co te osoby chcą robić.
To jeżeli mówimy o rynku pracownika, to jestem ciekaw, co sądzą absolwentki, studenci, studentki o pracodawcach. To znaczy, co przesądza o tym, że dany pracodawca jest atrakcyjny bądź nie? Ja. I że wybieram akurat tego.
Jedna na pewno z pierwszych rzeczy, która mi przyszła na myśl, to jest taka opinia, tylko nie, że tak powiem, taka zupełnie publiczna, tak, że na jakichś forach czy coś, tylko taka w gronie znajomych, bo po prostu to no, znajomi są tak szerokim społeczeństwem, że tak powiem, moim małym własnym światem, że gdzieś zawsze znam osobę, do której mogę dojść, która już pracuje dla tej firmy i to zdanie dla mnie zawsze jest bardzo ważne, czy ona jest zadowolona, jakie pole do rozwoju i jakby jaką historię przeszła z tą firmą, tak? Czyli no, de facto po prostu czuje się dobrze z tym pracodawcą pracuje. Bo tutaj bywa różnie. I jak ktoś mi bliski powie, że no tej firmy bym nie polecał, no to wiadomo, że mu zaufam, tak? Ale też takie własne, to na pewno właśnie to, które się pojawia w naszej dyskusji dzisiaj sporo razy, to pole do rozwoju, tak? Czyli chciałabym od pracodawcy mieć takie zapewnienie, że przyjdę do nich i może tak trochę się mną zaopiekują. Wiadomo, że jakby, że ja daję bardzo dużo od siebie, jestem pracowitą, ambitną osobą, ale że też oni mi dadzą po prostu możliwości no, dalszego rozwoju, tak? Czy jakichś szkoleń, może kompetencji miękkich, różnych takich rzeczy.
Dla mnie też na przykład bardzo ważne jest work-life balance, czyli czy firma w ogóle bierze pod uwagę to, że te osoby, ci pracownicy jednak też mają życie, tak? Że jednak no, pracujemy po to, żeby żyć przede wszystkim.
No jak się słyszy na rekrutacji, no 10 godzin, w sensie nie na rekrutacji, tylko gdzieś wiadomo poza szeptem, że tak powiem, że 10 godzin w tej firmie to jest normą, tak? No to mam wrażenie, że dla naszego pokolenia to często nie jest akceptowalne po prostu.
Tak, ja myślę, że to co właśnie Ada powiedziała, że jesteśmy trochę pokoleniem, które napatrzyło się na to, ile rodzice pracowali.
Jak, naturalne kolej tak, rzeczy.
Jak, że rodzice często pracowali po 10-12 godzin i mam wrażenie, że my tak nie chcemy żyć, że chcemy się cieszyć tym życiem, że chcemy faktycznie kończyć tą pracę, chcemy mieć możliwość, nie wiem, jeśli w trakcie pracy potrzebujemy wyjść do lekarza, czy po prostu na spacer, to myślę, że to też jest bardzo ważne dla młodych osób, tak, wchodzących na ten rynek. Taka po prostu elastyczność, że nie wchodzisz, nie odbijasz się od 8, wychodzisz o 17, w trakcie to jeszcze najlepiej tylko dwie kawy i to też liczone.
20 minut lunchu.
Tak, dokładnie. Więc myślę, że to jest też bardzo, bardzo ważne dla osób wchodzących na rynek.
Ja myślę, że jakby patrząc na nabór osób do pracy w ostatnich latach, to tutaj jest gigantyczna zmiana. To znaczy, podzielam pogląd, dzisiaj nie ma szans na jakby oczekiwanie, żeby struktura czasu pracy wyglądała tak jak 20 lat temu. To na szczęście już
odchodzi się od tego, to
już
prawda.
Już się nie wydarza. I myślę, że też wielu pracodawców, tych mądrzejszych, zaczęło jakby dostosowywać się do tego rynku pracy. Myślę, że sam fakt, że to jest powiększanie zespołów, to jest dbanie też o jakieś czynniki pozapracowe, to znaczy pozaprojektowe, polegające na szkoleniach, na organizowaniu takiej przestrzeni, gdzie można się zrelaksować. To są jakieś jabłkowe czwartki. To są różnego rodzaju eventy. Natomiast to prawda, to myślę, że trudno dzisiaj oczekiwać w trakcie rozmowy rekrutacyjnej, że ktoś z radością zareaguje na orzeczenie, że tak, oczekujemy pracy 12 godzin.
Tylko to jest możliwe pod warunkiem, że nie jest to tylko praca zdalna, prawda? Bo teraz znów na tyle się to wszystko zmieniło, że nie można tych ludzi jakoś w sposób fajny zintegrować, zlojalizować. Tego się zdalnie praktycznie zrobić nie da. I to jest kolejny problem, który teraz narasta przy pandemii. No, widać, że niestety ci pracownicy już mają dość tej pracy z domu i chcieliby się spotkać.
Motywacja też bardzo siada zespołom, jak tak pracują tylko zdalnie.
A myślą Państwo, że w jakim kierunku pójdziemy po pandemii? W kierunku pracy hybrydowym, że już nie wrócimy do biur po 8 godzin dziennie.
Myślę, że i właśnie w obszarze technologii myślę, że to najbardziej będzie widoczne, że to będzie jednak praca hybrydowa. Trzeba będzie pracownikowi dać możliwość, żeby on pracował z domu. On będzie oczywiście stacjonarnie przychodził, bo myślę, że ludzie potrzebują tego kontaktu z drugim człowiekiem, ale będą sytuacje, kiedy on po prostu będzie chciał to robić z domu.
A z Państwa doświadczenia, to ostatnie prawie 2 lata już, jak wygląda wydajność pracowników? Ona się polepszyła, nie zmieniła się według Państwa?
Zaobserwowałam wyższą efektywność, no bo ludzie nie musieli wychodzić z domu, robili to z domu, były wideokonferencje, ale potem po kilku miesiącach widziałam nawet na ich twarzach zmęczenie brakiem kontaktu z drugim człowiekiem, zmęczenie tymi wideokonferencjami i wtedy nastąpił taki zauważalny spadek wydajności. Ale potem myślę, że to wszystko wyrównało, tak.
A jestem ciekaw, co właśnie sądzą osoby rozpoczynające pracę, no bo to jest trochę taka problematyczna sytuacja, że z jednej strony pracodawca ma bardzo ograniczone możliwości reakcji, no i co tu sprawić, że ta praca, którą wykonuje nowy pracownik, jest wykonywana zdalnie, w jaki sposób ten pracodawca może być bardziej atrakcyjny od innego?
Ja myślę, że tutaj bardzo duże znaczenie ma to, czy dany pracownik miał chociaż chwilę możliwości poznać zespół i poprzebywać z nim, czy nie, tak? Bo jeśli zmieniamy pracę, mam też w swoim gronie takich znajomych i tak naprawdę zaczynamy tę pracę i wszystkich widzimy tylko przez kamerkę, albo nawet nie.
No
dokładnie, albo i nie, to ciężko jest się wdrożyć. Ciężko jest poczuć, że produkt, który tworzę, jest też moim produktem, tak? I myślę, że to jest naturalne. Ale jeśli chodzi o takie złote rady, to myślę, że to też jest bardzo ciężko. To wszystko zależy od charakteru, od danej osoby.
Myślę, że tutaj się wtrącę, że zgadzam się z wielu zupełnie, bo jak miałam kolegę, który zmieniał pracę w pandemii i to był taki okres, w którym był zupełny lockdown w Polsce, więc nie miał jak przyjść do biura i poznać tych ludzi. To miał ogromne bariery nawet do spytania się kogoś, tak, jakiegoś starszego dewelopera, no bo ja się nie dziwię, bo też jestem taką osobą, że może nie jestem nieśmiała, bo tego bym o sobie nie powiedziała, ale no nie dziwię mu się, że miał problem z napisaniem do kogoś na czacie, kogo nigdy nie widział na żywo i no kim ty jesteś, tak, jak przychodzisz. Ale teraz, jak już jest ta możliwość, to myślę, że dobrym pomysłem jest jednak zapoznać tego pracownika z całym zespołem, przyprowadzić go nawet na parę dni do biura, jak zaczyna tę pracę, żeby się dobrze poczuł, żeby mógł poznać bezpośrednio ludzi, z którymi pracuje. Myślę, że to bardzo dużo zmienia.
Albo też danie takiego mentora, powierzenie jednej takiej osoby, która spróbuje się zdzwaniać z tą osobą nawet codziennie na 5 minut, tak? Wypić sobie tą przysłowiową kawę do monitora. Myślę, że to już bardzo dużo daje, tak? Że ktoś się spyta, słuchaj, a z czym masz problem? Też łatwiej nam, jak ktoś się już nas spyta, słuchaj, to z czym sobie nie poradziłeś, gdzie ci mogę pomóc? Łatwiej nam odpowiedzieć na to pytanie, niż samemu wyjść przed szereg i spytać, tak? Dokładnie. Więc myślę, że to jest znowu komunikacja, tak? Taka bardzo otwarta komunikacja i danie możliwości wypowiedzenia się. Wspomniała Pani, że w swoim doświadczeniu miała Pani to szczęście spotkać osoby, które pomogły Pani wspiąć się na te wyżyny i dostrzegły ten potencjał. Jak Pani zdaniem w chwili obecnej pracodawcy mogą wspierać swoich pracowników i ich potencjał?
No ja myślę, że wiele jest takich działań, gdzie pracodawca może się wykazać, może próbować lojalizować pracownika, żeby on z nim został trochę dłużej. Myślę, że poza płacowymi, które są takim naturalnym elementem dla każdego rekrutującego się, to są wszystkie pozapłacowe elementy, czyli jednak rozwój w postaci fajnych szkoleń, bo oczywiście firmy oferują całą masę tych szkoleń, ale jak się poszuka czegoś, co odpowiada, co by mnie rozwijało. Chciałabym mieć, ja gdybym startowała teraz i zaczynałabym od początku jako pracownik, to jednak nie chciałabym się tylko skupiać na tych szkoleniach, które rozwijają te moje kompetencje tu i teraz. Chciałabym ja, ale też gdybym miała pracowników, dać im taką możliwość, żeby oni się rozwijali również w innych obszarach i chciałabym tego nie traktować jako stratę czasu, tylko właśnie jako inwestycje w przyszłość tych pracowników. Ja myślę, że przede wszystkim też to, co powiedziałam wcześniej, stworzenie im takich zespołów i taki dobór pracowników, żeby oni się czuli naprawdę fantastycznie w swoim środowisku pracy. Więc ja myślę, że tu niejednokrotnie i rola psychologów, którzy obserwują, patrzą i pomagają dobierać ludzi w zespołach. Myślę, że to jest bardzo istotne i przede wszystkim liderzy, którzy są w zespołach, myślę, że oni tu pełnią ogromną rolę i ich trzeba wyjątkowo starannie dobierać, bo można bardzo dużą krzywdę zespołom zrobić, jeśli się postawi kogoś, kto kompletnie się do tego nie nadaje. Lider musi być rozwijający, ale musi być też kreatywny, musi uczestniczyć w pracy tych zespołów, a nie tylko odbierać raporty od tych zespołów, bo to do niczego dobrego nie doprowadzi. Myślę, że on musi uczestniczyć w życiu tego zespołu, nie siedzieć w odrębnym gabinecie, oczekiwać, aż ktoś zaraportuje, czy zadanie jest wykonane, czy nie, tylko ręka w rękę z tymi pracownikami być, pracować i tworzyć coś, co jest przydatne dla klienta danej organizacji.
Ja też myślę, że bardzo dużą krzywdę można wyrządzić takiej osobie, która na takiego lidera się nie nadaje. Bardzo dużą krzywdę można wyrządzić mu, kierując go na takie stanowisko. To myślę, że jest też dość popularna praktyka awansu takich osób bardzo dobrych technologicznie na liderów, a często te osoby po prostu tego nie chcą i to jest według mnie okej, tylko też dobrze, żeby pracodawcy to rozumieli. Tak?
Tak, ja nigdy nie lubiłam, jak deweloperzy stawali się menadżerami, bo to było z jednej strony utrata kompetencji tych deweloperskich, a z drugiej rzadko kiedy radzili sobie właśnie na stanowisku. Oczywiście nie należy uogólniać, ale z reguły przynajmniej
takie
moje doświadczenie
bardzo,
wskazywały
bardzo
na
dobre
to.
Techniczne,
tak,
często.
Nie były dobrymi menadżerami.
A z Pana doświadczenia widzi Pan jakieś różnice w sposobie motywowania płci pięknej i mężczyzn, czy raczej nie?
Nie, ja myślę, że tutaj nie ma zróżnicowania. Ja może powiem, jak my staramy się motywować pracowników do odnajdywania tego swojego idealnego profilu. To znaczy, wydaje mi się, że bardzo mocno popieramy taką kreatywność i pomysły. To znaczy, nie zdarza się, żeby ktoś przychodził z jakimś pomysłem, a my jako szefowie, żebyśmy go skreślali, tylko dajemy ludziom możliwość realizowania swoich pomysłów. To są różnego rodzaju programy innowacji, to są różnego rodzaju tak zwane sekundmenty czy praktyki, ale myślę, że to, co jest chyba najciekawsze, to to, że no my nie jesteśmy takim typowym bankiem czy instytucją ubezpieczeniową, tylko mamy różnego rodzaju zespoły, które mają swoje twarde kompetencje. I teraz wydaje mi się, że to, co jest fajne dla osób, które na przykład się zajmują ryzykiem, to jest to, że mogą czasami popracować z deweloperami wdrażającymi jakieś rozwiązania w bankach. I odwrotnie, też ci deweloperzy bardzo często się uczą, że można inaczej pracować, że to nie jest wyłącznie kodowanie, ale to jest też rozmowa. To bardzo często ma taki skutek, że część osób przechodzi na drugą stronę mocy, bo im się po prostu otwierają pewne klapki i widzą, że można pracować inaczej, robić coś innego i to jest również super ciekawe.
Ekstra.
Ja mam takie pytanie, które mi się nasunęło. Jakbyście Państwo mogli dać sobie radę, tej młodszej osobie, Państwu o te 10-15 lat, nie wiem, jak wchodzili Państwo na rynek, to jaką radę byście sobie dali?
Nie bój się.
Nie bój, nie bój się. A pan?
No to ja tu nie będę oryginalny, ale myślę, że tak, myślę, że warto jasno komunikować swoje oczekiwania i realizować swoje marzenia.
Ja też ostatnio słyszałam takie fajne zdanie odnośnie nie bój się, że bój się i działaj. To jest właśnie tak o tym samym.
Tak. Bardziej takie już praktyczne, bo
takie,
nie bój się.
Praktyczne.
Technologia to zadowolony klient. Dla mnie.
Bardzo ładne sformułowanie. To co też chciałam się odnieść do tego, co pan powiedział, że to jest też coś, co próbujemy odczarować, bo dużo osób, które wyobraża sobie zawód informatyka, to jako takiego stereotypowego
8 godzin przed komputerem, pyk. A to tak nie jest.
Dokładnie. A tak nie jest, tak? Więc też na naszych warsztatach pokazujemy dzieciakom, że bycie po informatyce, bycie aktywne,
pracowanie w technologiach.
Tak, pracowanie w technologiach nie oznacza tylko i wyłącznie programowania. Myślę, że też tutaj to co powiedzieliśmy, tak, że dla nas, dla nowego pokolenia, które wchodzi na ten rynek, bardzo ważne jest spędzanie jak najmniejszej ilości czasu przed komputerem. I tutaj myślę, że też bardzo pomocne są wszelkiego rodzaju automatyzacje, które są wprowadzane w firmach, tak? Wiem, że u pani też w firmie było wprowadzanych dużo automatyzacji.
Tak. Ja jak myślę w ogóle o automatyzacji, robotyzacji, to tak trochę mi się wydaje, zresztą gdzieś słyszałam to stwierdzenie, że to jest największa porażka IT. Z tego względu, że de facto automatyzować powinno wszystko systemy, które są wydevelopowane przez IT. Natomiast przynajmniej ja, bazując na moim doświadczeniu w banku, zawsze było tak, że core'owe to były te systemy na froncie i one były najważniejsze i tam się rzucało wszystkie siły. No bo one są dla klienta, one dają bankowi dochód i z tego się żyje. Natomiast cały back office, no to nie ma czasu, nie ma zasobów, za drogie, no to manufaktura z tyłu, prawda? I w pewnym momencie stwierdziliśmy, no dobra, dość, nie ma zasobów, jest manufaktura, no to trzeba coś zrobić. Trzeba zwiększyć efektywność, trzeba trochę odciążyć ludzi. I wtedy pojawił się właśnie pomysł robotyzacji, bo wszystkie działania związane z robotyzacją były wykonywane w obszarze operacji. One w bardzo małym stopniu dotykały IT. Oczywiście postawienie infrastruktury, no ale to był ten krótki czas, natomiast już taka działalność wykonawcza, czyli realizacja tych robotów, to była po stronie operacji. No i stwierdziliśmy, jest szansa, żeby się trochę bardziej zautomatyzować, odciążyć ludzi, przekazać ich do jednak zadań trochę bardziej ambitnych, no to zróbmy to. I rzeczywiście rozpoczęliśmy to chyba w roku 2017 z firmą zewnętrzną, bo to na początku nie był temat bardzo, nie był taki łatwy, trzeba było się tego nauczyć, trzeba było to wdrożyć w takiej organizacji i postanowiliśmy, że to zrobimy. Początki były bardzo trudne, bo z jednej strony gdzieś ten cel był na tą robotyzację i odciążenie ludzi, ale po drugiej stronie był strach, no ale co, jeśli mnie robot zastąpi i stracę pracę? Więc był taki olbrzymi opór, żeby nie, to ten proces się nie nadaje, taki się nie nadaje, to nie, to ja tu jestem dyrektorem dużym, a jak mi roboty zrobią, to przecież będę takim małym, bo nie będę miał ludzi, bo tak sobie myśleli, że przecież moja wielkość zależy od ilości pracowników, co nie jest prawdą, bo rozlicza się dyrektorów czy kierowników z efektywności zespołu, a nie z liczby ludzi. No ale mentalność ludzi była jaka była. Trochę się to już zmieniło moim zdaniem i teraz rzeczywiście robotyzacja jest czymś naturalnym. W Aliorze jest duży zespół, który robotyzuje procesy, cały czas sobie świetnie radzi. No i jak mieliśmy problemy już ze znalezieniem takich procesów, które się nadają do zrobotyzowania, to też pomyśleliśmy sobie, że może najlepiej by było, gdyby ci ludzie, którzy są odpowiedzialni za te procesy, niezależnie od tego, w jakim są obszarze i w jakim obszarze pracują, zaangażowali się osobiście. To pomoże i przełamie pewne bariery. I rzeczywiście 2 lata temu wprowadziliśmy tak zwaną demokratyzację robotyzacji i we wszystkich obszarach takie kompetencje są. Oni sami wyszukują takich potencjalnych kandydatów w postaci procesów do robotyzacji i zdecydowanie to się lepiej sprawdziło.
Czyli pomogło jakby zaangażowanie tych
tak,
ludzi.
Tak, pomogło zaangażowanie.
Im, że to no, nie jest nic złego.
Dokładnie, a zrobotyzowanie, zautomatyzowanie procesów, no to tak jak powiedziałam o technologii, to na końcu jest zadowolony klient, bo on ma szybciej, lepiej. Takie procesy robione przez automaty są łatwiej audytowalne, jest mniejsze ryzyko popełnienia błędu, a co za tym idzie minimalizacja strat finansowych. Więc no, to są same plusy. Oczywiście zawsze są te ludzkie emocje i obawa przed utratą pracy, no ale moim zdaniem to rozwiązaniem na to jest zachęcanie ich do zmiany kompetencji, do poszerzenia swoich umiejętności, do przejścia dalej. I bardzo często w Aliorze stosowaliśmy taką ścieżkę kariery, na przykład od call center, potem do testów i potem do oprogramowania, więc naprawdę możliwości i potencjał w ludziach jest. Trzeba go tylko umiejętnie wykorzystać i pokazać ludziom, że ta ścieżka rozwoju jest nie tylko w jednym kierunku.
I to jest rola dobrych liderów.
Tak, to jest kluczowe, bo tutaj wszystko można zepsuć.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Gościliśmy się Wiolę, Adę i Agatę. Rozmawialiśmy oczywiście o tym, czy zespół technologiczny może być dobrym miejscem do rozwoju zawodowego. Dziękuję bardzo. A Państwa zapraszam do kolejnych odcinków naszego programu Tech Minds. We'll be right back.